Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wykonywanie posługi władzy, część pierwsza. Jeżeli posłuszeństwo jest jednym z filarów życia konsekrowanego, to wykonywanie posługi władzy jako nieodłączny jego korelat odgrywa niezwykle doniosłą rolę. Z tej racji nauczanie Kościoła poświęca tej sprawie dużo uwagi. Mam tu na myśli przede wszystkim wspomnianą jakiś czas temu instrukcję Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pod tytułem Faciem tuam domine requiram z 11 maja 2008 roku o posłudze władzy. Dokument ten, bazując na wcześniejszych wypowiedziach Kościoła, jest doskonałą syntezą teologiczną na temat władzy w Kościele. Jest on owocem Zgromadzenia Ogólnego Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego, które odbyło się 3 lata wcześniej jako odpowiedź na zachodzące zmiany w Instytutach Życia Konsekrowanego i postulaty najnowszego nauczania Kościoła. Jak wynika z tytułu Faciem tuam domine requiram, przewodnią myślą instrukcji są słowa z psalmu 27, wiersz 8, które w polskim tłumaczeniu brzmią: Szukam oblicza Twego, Panie. Przy założeniu, jak czytamy, że życie konsekrowane, powołane do tego, by w Kościele i w świecie czynić widzialnymi charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo, posłuszeństwo, rozkwita na gruncie poszukiwania oblicza Pana i drogi prowadzącej do Niego. Jest to wyraźne nawiązanie do myśli Jana Pawła II z listu Novo Milenio Ineunte, gdzie na samym początku pisał on o potrzebie kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa, szczególnie przez osoby konsekrowane. Temu poszukiwaniu oblicza Chrystusa i jego kontemplacji ma służyć posługa władzy jako czynnik porządkujący i organizujący, a zarazem oczyszczający z tego, co udaremniałoby kontemplację. Jest to pozytywne ujęcie zagadnienia władzy jako służby dla miłości w relacji synowsko-ojcowskiej. Dokument składa się z 3 części. W pierwszej części akcent spoczywa na korelacie władzy, jakim jest posłuszeństwo. Jego wzorem jest Chrystus, Syn posłuszny Ojcu. Naśladowanie Go aktualizuje się przez posłuszeństwo ludzkim pośrednictwom, czyli władzy przełożonych. Chodzi o posłuszeństwo w codzienności z pogłębioną motywacją zaczerpniętą od świętego Ignacego Loyoli. Czytamy: prawdziwe posłuszeństwo nie patrzy na tego, komu się je okazuje, ale dla kogo się je podejmuje. A jeśli je się podejmuje ze względu na samego Stwórcę i Pana naszego, to jest się posłusznym Panu wszystkiego. Godne zauważenia jest podkreślenie, że na pierwszym miejscu wśród priorytetów jest to, iż w życiu konsekrowanym władza jest przede wszystkim władzą duchową, a więc jest powołana do tego, by służyć ideałowi, który niezmiernie ją przewyższa, ideałowi, do którego można się przybliżyć jedynie w atmosferze modlitwy i pokornego poszukiwania, które pozwala uchwycić działanie samego Ducha w sercu każdego brata czy siostry. Władza jest duchowa wtedy, gdy jest na służbie tego, co Duch pragnie urzeczywistnić poprzez dary, jakich udziela każdemu członkowi wspólnoty w ramach charyzmatycznego projektu Instytutu. to słowa z tejże instrukcji. Dalej za ówczesnym papieżem Benedyktem XVI dokument przypomina, że władza, aby móc wspierać życie duchowe, winna jako pierwsza pielęgnować je w sobie poprzez codzienną modlitewną zażyłość ze Słowem Bożym, z regułą i z innymi przepisami życia, w postawie gotowości do słuchania innych osób i odczytywania znaków czasu. Posługa władzy wymaga stałej obecności, zdolnej ożywiać i wysuwać propozycje, przypominać rację życia konsekrowanego, pomagać osobom, by wiernie i zawsze na nowo odpowiadały na wezwanie ducha. Z tej racji zadaniem władzy w środowisku osób konsekrowanych jest zapewnić swojej wspólnocie czas i jakość modlitwy, czuwać nad wiernością w życiu duchowym, z tą świadomością, że do Boga idzie się małymi, ale wytrwałymi krokami. Ponadto zadaniem tej władzy jest promować godność osoby, co jest ważnym nowym akcentem, jak również w trudnościach wzbudzać odwagę i nadzieję. Dalej wśród priorytetów władzy wskazuje się na ożywianie charyzmatu własnej rodziny zakonnej i służbę Kościołowi. W świetle tego widać wyraźnie, że władza przełożeńska we wspólnocie ma bardziej charakter duchowy, to znaczy ma służyć duchowości, aniżeli czysto jurysdykcyjny, prawniczy, dyscyplinarno-sankcyjny. Jest to zarazem odejście od języka czysto prawniczego, a więc języka suchych przepisów, na rzecz języka kerygmatycznego, pouczającego i zachęcającego. Posługa władzy i napięcie pomiędzy władzą a przełożeństwem staje się przestrzenią teologalno-duchową, w której możliwa jest realizacja własnego powołania chrześcijańskiego, a zwłaszcza powołania do doskonałości w życiu Bogu poświęconym oraz służba Kościołowi i światu, o czym mówi druga i trzecia część tego dokumentu. Część druga instrukcji mówi właśnie o władzy w kategoriach relacji jako właściwego wymiaru istoty ludzkiej. W tym kontekście duchowość komunii, która jawi się jako duchowa atmosfera Kościoła na początku trzeciego tysiąclecia, a zatem jako ważne, aktywizujące i przodujące zadanie życia konsekrowanego na wszystkich poziomach, jest główną drogą dla przyszłości wiary i świadectwa chrześcijańskiego. To cytat z 19 punktu instrukcji. Duchowość komunii, a więc atmosfera prawdziwej wspólnoty, staje się właściwą przestrzenią sprawowania władzy jako posługi, jako służby i jest zarazem jej fundamentalnym uzasadnieniem w środowisku życia konsekrowanego. Warto też zwrócić uwagę na nowy akcent w teologii życia konsekrowanego, jaki wyraża treść oraz tytuł trzeciej części tego dokumentu, a mianowicie służyć misji. W samym układzie instrukcji nie trudno doszukać się pewnej analogii do adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II Vita Consecrata. W tej ostatniej bowiem trzecia część nosi tytuł Servitium Caritatis i dotyczy służby. Omawiana tu instrukcja watykańska zarówno władzę, jak i posłuszeństwo wiąże zatem ze służbą w duchu braterskiej miłości i realizacji własnego charyzmatu. Innymi słowy, ważnym obszarem odpowiedzialności władzy we wspólnocie jest troska o jej misję w Kościele i w świecie. Instrukcja zgłasza konkretne postulaty odnośnie do sposobu sprawowania władzy we wspólnocie życia konsekrowanego. Przede wszystkim chodzi o gotowość do słuchania i wysłuchania podwładnych. Instrukcja na pierwszym miejscu w posłudze władzy nieprzypadkowo stawia gotowość do słuchania podwładnego i wysłuchania go, czyli chęci zrozumienia go, wczucia się w jego położenie, zaakceptowanie, danie mu miejsca w swoim sercu. Czytamy bowiem, że wysłuchanie innych jest jedną z głównych posług przełożonego, do której zawsze winien być gotowy, zwłaszcza wobec tych osób, które czują się wyizolowane i oczekują zauważenia. Jak ważną funkcję w posłudze władzy odgrywa gotowość słuchania, świadczy fakt, że jest ona miarą otwarcia na Boga i uległości wobec Jego woli. Ten bowiem, kto nie potrafi słuchać brata albo siostry, nie potrafi też słuchać Boga. Że uważne słuchanie pozwala lepiej koordynować siły i dary, jakimi Bóg obdarzył wspólnotę, a w decyzjach uwzględniać ograniczenia i trudności niektórych członków. Czytamy w instrukcji. Życie pokazuje, że w niektórych sytuacjach bardziej efektywnym okazuje się samo wysłuchanie, aniżeli podejmowanie wiążących decyzji. Jak stwierdza instrukcja, czas poświęcony na wysłuchanie innych nigdy nie jest czasem zmarnowanym, a samo wysłuchanie drugiego może często zapobiec kryzysom i chwilom trudnym, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i wspólnotowym. Wysłuchanie więc pełni także funkcję prewencyjną, a to oznacza, że zapobieganie sytuacjom kryzysowym to zadanie dla przełożonego nie mniej ważne od rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Kolejnym zadaniem sprawującego władzę we wspólnocie życia konsekrowanego, według omawianej tutaj instrukcji Faciem Tuam Domine Requiram, jest tworzenie atmosfery sprzyjającej dialogowi, dzieleniu i odpowiedzialności. Chodzi o to, aby wszyscy członkowie danej wspólnoty odpowiednio do swoich możliwości uczestniczyli w życiu wspólnym, jak i w podejmowaniu decyzji. Wiadomo bowiem, że im więcej jest współuczestnictwa w życiu wspólnoty, jak również w procesach decyzyjnych, tym więcej współodpowiedzialności. Łatwiej też o internalizację posłuszeństwa, jeśli podwładnym znane są przynajmniej ogólne cele i motywy działań przełożonych. Mówiąc o internalizacji, mam na myśli traktowanie posłuszeństwa nie jako ciężaru narzuconego z zewnątrz, ale jako radosnego daru ze siebie ze względu na Chrystusa. Sprawujący władzę na ogół w sposób przejściowy, kadencyjny, nie zaś absolutny, nie powinien się lękać sugestii zgłaszanych przez podwładnych. Jeżeli, jak zostało tu podkreślone wcześniej, jednym z celów władzy jest dobro wspólne i koordynowanie wysiłków poszczególnych jednostek, to dopuszczenie podwładnych do otwartego zgłaszania nawet trudnych problemów czy krytyki bardziej umacnia autorytet władzy, aniżeli ją osłabia. Podejmowanie dialogu buduje zaufanie ze strony podwładnych i zarazem pozwala lepiej poznać ich sposób myślenia, oczekiwania, motywy i temu podobne. O innych zadaniach władzy we wspólnocie osób konsekrowanych będę mówił w następnym odcinku.